Dzień dobry, we wtorek 11 sierpnia mówimy i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Ja mówię w imieniu Wawrzyńca Szwaji, który audycję zrealizuje, Sławek Orlik, który odbierze telefony od Państwa i Janusz Wilczyński. Kłaniamy się, zapraszamy, czujny 510-37-32 do studia 510-37-36, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Ja po urlopie, a Państwo może w trakcie, a może już też po. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Dziękujemy za wszystkie maile, za telefony. No to zaczynamy.
Dzień dobry, Henryk. Ja mam takie pytanie. Jak długo będą brudne flagi polskie wisiały na gmachach Poczty Polskiej, czy w Szczecinie, czy na osiedlu Bukowym? To jest temat do załatwienia. Dzięki.
Osiedle Bukowe to też Szczecin, chociaż Prawobrzeże. Zapytamy Pocztę Polską, przesyłamy Pana pytanie i mam nadzieję, że będzie reakcja. Wiadomo jaka, wiadomo jak te flagi powinny wyglądać. Teraz o wiatach przystankowych. Pojawiają się nowe w Szczecinie i według naszej słuchaczki potwierdza się powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego.
Dzień dobry, Magda ze Szczecina. Ja dzwonię w sprawie nowych wiat autobusowych. Korzystam z linii 67 na Piotra Skargi w kierunku Stoczni oraz linii 80 na Łabędzie w kierunku Pogodna. Wiem, że tych nowych wiat jest znacznie więcej. One zostały postawione w tym roku, zastąpiły stare, ale są dużo mniej funkcjonalne. Ławki są bardzo krótkie. Trzy dorosłe osoby mają problem, żeby tam usiąść. Jeśli są to starsze osoby albo na przykład osoby z niepełnosprawnością, to już jest duży problem. Ale jeszcze większym problemem są wąskie ścianki boczne, które praktycznie w ogóle nie chronią przed wiatrem, deszczem czy śniegiem. Za tą ścianką boczną nie może się schronić osoba dorosła. Może schroniłyby dziecko. Chciałabym zapytać, dlaczego te nowe wiaty są mniej funkcjonalne od tych, które stały wcześniej? Przecież za tym poszły pieniądze. Bardzo zmienił się komfort pasażerów. Dziękuję.
Zmienił się na gorsze. Może ci, którzy kiedyś lat temu 10, 15, 20 zarządzali komunikacją miejską, korzystali z tej komunikacji, stali na przystankach i wiedzieli, jaka wiata przystankowa jest potrzebna, a obecni jeżdżą tylko własnymi samochodami. Niemniej pytanie skierowaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no i na temat tych nowych wiat będziemy rozmawiali. Pytanie, co jeszcze można zrobić, kiedy kontrakty podpisane, wiaty zostały umówione, ustalone i ustawione. Zobaczymy, pożyjemy. W tej sprawie czujny 510-37-32, ale także 510-37-36. Dzisiaj mamy sporo czasu na rozmowy ze słuchaczami. Nie ma reklam w środku naszej audycji, więc cieszymy się z tego, że można dłużej ze słuchaczami pobyć. Prosimy telefonować, prosimy pisać także. Ja mam podgląd tutaj maili. Można także zobaczyć rolkę, zapowiedź jednego z tematów, który dzisiaj pojawi się w czasie reakcji. Właśnie rolka na facebookowym profilu Radia Szczecin do obejrzenia i do skomentowania jak najbardziej. A teraz przenosimy się na ulicę Druckiego Lubeckiego. To w okolicach dawnej stoczni i obecnej stoczni, bo przecież tam się pojawiło kilka zakładów, nie jedna już stocznia. No i posłuchajmy.
Dzień dobry, mam na imię Rafał, dzwonię ze Szczecina do ulicy Lubeckiego przy rondzie, przy ulicy Głowickiej 2 i tam jest taki stary wiadukt i na tym odcinku od tego wiaduktu do ronda leżą połamane drzewa na połowie chodnika. To już leży już chyba z czwarty miesiąc. Bardzo ciężko jest przejść pieszo, rowerem, hulajnogą oraz z wózkiem, z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną. Są duże problemy. Może jakiś gospodarz się tym zajął albo sprzątnął. Bardzo poproszę o interwencję. Dziękuję.
Słuszna propozycja słuchacza. Ktoś powinien się tym zająć i sprzątnąć. ZDITM jest adresatem tego pytania. No i mamy nadzieję na odpowiedź, bo prawdopodobnie właśnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zawiaduje tym terenem. Ktoś wyciął drzewa, konary, no i pozostawił po sobie te pozostałości. A co dzisiaj w programie? Jakie główne tematy? Jeden z nich to karta mieszkańca. Wreszcie Szczecin będzie miał tę kartę. Ja przypomnę sobie, jak to przez lata władze Szczecina mówiły, że zamiast karty mieszkańca mamy szczecińską kartę aglomeracyjną, kartę dużej rodziny i tak dalej, tym podobne, a tu tymczasem wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy, no i będzie ta karta mieszkańca, różne zniżki na komunikację, na kulturę, na wydarzenia związane ze sportem. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Konsultacje się zakończyły i dzisiaj właśnie o karcie mieszkańca będziemy rozmawiali w kontekście zakończonych konsultacji. Jakie wnioski, jakie spostrzeżenia, jakie postulaty pojawiły się w tych konsultacjach i co dalej, kiedy wreszcie kartę mieszkańca zobaczymy w naszych portfelach i kto ją zobaczy? Czy tylko ci, którzy są zamieszkali na terenie gminy miasta Szczecin, czy także ci, którzy płacą tu podatki? Dopiero te dwie wytyczne, tak to określę, te dwie przesłanki pozwolą na to, żeby mieć taką kartę mieszkańca i różne zniżki i benefity. Pożyjemy, zobaczymy. Ta rozmowa już za niespełna 10 minut na naszej antenie, a po 12.30 porozmawiamy o przejściach. O przejściach dla pieszych, których nie ma, które być powinny. Bo przy przedszkolu Pętliczek na ulicy Potulickiej jest, niedaleko jest skrzyżowanie ulic Potulickiej właśnie ze Stoisława i tam nie ma przejścia dla pieszych żadnego, ani sugerowanego, ani takiego tradycyjnego, gdzie pieszy ma pierwszeństwo. A rodzice, dzieci z tego przedszkola postulują, żeby takie przejście się pojawiło. Co na to władze Szczecina? Co na ten postulat radni? I jak odnosimy się do coraz większej liczby przejść sugerowanych, które pojawiają się w mieście? O tym będziemy rozmawiali około 12.30. A teraz przenieśmy się na wodę, bo czas, chociaż dzisiaj chłodniejszy, nieco dzień sprzyja korzystaniu z uroków pływania różnym sprzętem wodnym, no ale ten sprzęt wodny nieraz rozwija ogromną, ogromną prędkość. I co prawda, w wielu miejscach w Szczecinie, gdzie jest woda, płynąca woda, pojawiają się znaki żeglugowe A9, które głoszą zakaz wytwarzania fali, ale nie są one respektowane. Posłuchajmy.
Witam, Marek z tej strony. Między 17 a 18 czekałem nasz mały promik na Wyspę Grodzką. Miałem okazję chwilę postać przy nabrzeżu i co zauważyłem? Że mnóstwo łodzi, i to sporych, motorowych, już nie mówiąc o skuterach, z ogromną prędkością przepływały na tym odcinku Odry. Przepisy mówią wyraźnie, maksymalnie od 3 do 5 węzłów, ale no trochę kultury, a przede wszystkim gdzie są te służby? Kajakarze płynęli po drugiej stronie, ja tylko czekałem, kiedy się przewrócą, bo to był szok, z jakimi prędkościami ogromne łodzie i te skutery przepływały. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, szczecinianka. Nie wiem, kto stawia znaki wodne, ale czy nie można ich postawić więcej, jak są drogi? Za każdym skrzyżowaniu jest ponowienie znaków. Na drogach wodnych nie ma znaków o zakazie falowania. Niestety coraz więcej jest ludzi, którzy rzekomo mają patenty, ale nie wiedzą, co to jest falowanie. Wszystkie mariny, przez które przepływają takie osoby, dostają niestety dodatkowe koszty, remontowanie łódek, pomostów i tym podobne rzeczy. Poproszę o interwencję, o większą ilość znaków na Odrze, na Regalicy i na innych miejscach o zakazie falowania, tam gdzie ono występuje. Dziękuję.
Potrzebne są te znaki i będziemy jutro rozmawiali, z kim trzeba w tej sprawie, ale porozmawiamy także z policją, bo przecież jest patrol wodny. Jak to jest z tymi ograniczeniami prędkości i jak to jest z egzekwowaniem przepisów, gdy ten znak zakaz wytwarzania fali już się gdzieś pojawia. Jeżeli słuchacze mają opinię w tej sprawie, to bardzo prosimy 510-37-36 to do studia. Bezpośrednio Sławek odbierze, a potem ja porozmawiam. I 510-37-32. Teraz przenosimy się na skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i Mickiewicza w Szczecinie. Zniknął zakład szewski, ale ślady nie najpiękniejsze pozostały.
Dzień dobry, nazywam się Aleksandra, mieszkam w Szczecinie od 1947 roku, a mieszkam w tej chwili na ulicy Poniatowskiego Róg Mickiewicza. Naprzeciwko mnie był szewc, bardzo przemiły pan, a przede wszystkim dobry fachowiec. Kilka lat temu zabrano mu tą działalność i do tej pory to wszystko stoi, nic się tam nie robi, zielsko rośnie naokoło. Czy ja bym mogła się dowiedzieć, co z tym obiektem? Dziękuję.
Dowiedzieliśmy się, że ten obiekt i teren przynajmniej, na którym ten obiekt jest położony, należy do miasta i nie jest to najpiękniejsze miejsce obecnie. Nie wygląda to dobrze. Jedziemy od strony centrum miasta w stronę Krzekowa. No i po prawej stronie, właśnie przed skrzyżowaniem z Poniatowskiego, jest taki niski budynek, zaniedbany. Rzeczywiście jeszcze tam w witrynie widać napis Szewc, nieczynny. No ale nie wygląda to ładnie, więc zapytamy, jakie miasto ma plany co do tego terenu i tej nieruchomości. A teraz wspomnienie, złe wspomnienie z jazdy pociągiem wczoraj. Napisał do nas słuchacz, pan Stanisław. 10 sierpnia, pociąg Intercity relacji Mockawa-Szczecin. Ja dla niezainteresowanych i nieświadomych powiem, że ten pociąg w gruncie rzeczy to jest pociąg relacji Wilno-Mockawa-Szczecin, tylko że w Mockawie się przesiadamy do pociągu Intercity. No i w tym pociągu w wagonie około 40 stopni było. 10 sierpnia, pisze słuchacz, niedziałająca klimatyzacja. Ludzie na granicy omdlenia proszą konduktora o interwencję, a ten informuje, że w trzech wagonach jest ten sam problem i nic nie może zrobić i po jakimś czasie przyszedł pootwierać okna. Niewiele to pomogło, pisze pan Stanisław. Gdy pociąg dojechał na stację Poznań Główny, załoga konduktorska się zmieniła i poinformowała, że klimatyzacja już nie działa w żadnym z wagonów i jeżeli ktoś będzie chciał wysiąść, to dodatkowo musi wysiadać przez inny wagon, bo w naszym, numer 17, nie działają też drzwi, które nie działały od samego początku. Ja się zastanawiam, kto odpowiada za taki stan rzeczy. Płacimy niemałe pieniądze za bilety, a jesteśmy przewożeni dosłownie jak ziemniaki, bez żadnych skrupułów, popsuty pociągami. Proszę o interwencję. Zasadna jest nasza interwencja, panie Stanisławie. Przesłaliśmy pytania do PKP Intercity, no bo rzeczywiście jest najważniejsza kwestia tego rodzaju. Czy pociąg już wyjechał niesprawny na trasę i czy tak być powinno? Czekamy na tę odpowiedź i mamy nadzieję ją usłyszeć. Pan Krzysztof w sprawie falowania. Być może pan Krzysztof jest wodniakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Tak, jestem żeglarzem. Wziąłem rodzinkę na przejazd z kajakiem. Wzdłuż takiego krótkiego, taką małą pętlę, mały ocean Domski, kanał Jacka, Regalica, Domska Struga. Domska Struga.
Bardzo miła struga, bardzo miła wycieczka.
Tak, przemiłe warunki były, ale to, co to wspominała ta słuchaczka, że pewna grupa wodniaków naprawdę jest fajnych, zdyscyplinowanych, rękę podniesie, pozdrawia i tak dalej. Zmniejszy prędkość, później dołoży na manetce. Ale jest grupa w skuterach wodnych, takich po prostu bandziorów wodnych. Nie dosyć, że emituje hałas swojej muzyki jest tak zawrotna, że ja jak to nie utrzymam prosto, mimo że jest łódka pełnomorska. Także to jest do zlikwidowania.
A czy spotyka pan patrole właśnie policji wodnej?
Nie. Wie pan, to trzeba po prostu, wie pan, jak to się mówi, stanąć sobie z boku, wziąć odpowiednie optyczne te przyrządy i po prostu drogą łączności. Niekoniecznie trzeba go gonić.
A widzi pan konieczność uzupełnienia i zwiększenia liczby tych znaków zakaz wytwarzania fali?
Jest zbyt mało. Kiedyś wypożyczyłem motorówkę, to też rzeczywiście ich za dużo. O!
Mamy w takim razie temat do podjęcia.
Wie pan, jak wpływając z morskiej strugi, z domskiej strugi już na tą, gdzie jest jak klub AZS-u, później LOK i tak dalej, jak klub Polski, to jak to przepędzi tak, z taką potężną falą, to łódki chcą się z sumpą urywać.
A tego nie chcemy, będziemy interweniować. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Stopy wody pod Kilem życzymy. Sławomir, mój nieoceniony wydawca, mam nadzieję, że dzwoni już do naszego pierwszego gościa. A teraz wrócimy do tematu z wczoraj. Ulica Łąkowa, Stargard. Tam pan mieszka w domu jednorodzinnym i ma za płotem salę weselną. Krzyki, hałasy do późna w nocy. No i Krzysztof Kukliński podjął ten temat, rozmawiał właśnie z panem Maciejem i w czwartek wiem, że prawnik ma wystąpić w tej sprawie, no i potem będą stosowne władze, które wydały zezwolenia na tego rodzaju działalność. Ale a propos tego domu weselnego jeszcze jeden wątek.
Grzegorz ze Stargardów odnośnie ulicy Łąkowej. Mam tam znajomego. Najgorsze to jest po prostu parkowanie tam. Tam to jest jakaś tragedia. Tam jak się zjedzie aut, no jest masakra, niewyobrażalna sprawa. Nie da się w ogóle tą ulicą przejechać, to jest po pierwsze. Nie dość, że ta ulica to jest piach, wertepy, jak nie wiem co, to jeszcze pełno samochodów, ta muzyka, no jakieś koncerty, nie wiem co się tam dzieje. Tam mieszkać to jest normalnie jakaś paranoja. To jest niewyobrażalne.
Trudne sąsiedztwo, ale zasadnicza kwestia jest tego rodzaju, czy te pojazdy, które tam przyjeżdżają, są zaparkowane prawidłowo. Powiedział pan, że nie można nieraz przejechać. No to wtedy trzeba wzywać Straż Miejską, a taka przecież funkcjonuje w Stargardzie. No i powinna być tutaj podjęta interwencja. Do tego tematu, tej sali i wiaty również weselnej będziemy wracali w kolejnych wydaniach programu Czas Reakcji, ale teraz mamy wakacje i są takie miejsca także na tym wakacyjnym szlaku wypoczynkowym, gdzie jest głośno, bo niektórzy chcą wypoczywać w spokoju i w ciszy w miejscowościach nadmorskich, a inni odwrotnie.
Dzień dobry, Elżbieta, dzwonię z Międzywodzia. Taką samą wiatę nazwaną barem odkrytym na powietrzu jest bar Boston, gdzie są organizowane dyskoteki, zabawy z dużym nagłośnieniem. Ja mieszkam naprzeciwko. Te zabawy trwają do 24. Czasami się jeszcze przeciągają. Dzwonimy, okoliczni mieszkańcy, bo to nie tylko mnie przeszkadza. Dzwonimy na policję. Policja przyjeżdża. Akurat jeśli jadą tą ulicą naszą, oni widzą ich z daleka. W tym momencie wyciszają. Policjanci przejeżdżają. Piszą w notatkach, że było cicho. Stajemy zmęczeni. Później idąc do pracy człowiek jest niewyspany. Ludzie też wyjeżdżając ode mnie, jadąc długą drogę, są zmęczeni. Proszę Radio Szczecin o pomoc w tej sprawie.
Zaczęliśmy od tego, że pani zgłoszenie przesłaliśmy do Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. No i mamy nadzieję na rozmowę w tej sprawie jutro. Ale także czekamy na opinię słuchaczy. Czy uda się znaleźć w tych miejscowościach, w których wypoczywacie, balans pomiędzy tym takim głośniejszym sposobem wypoczynku, a tym takim spokojnym? Czy po prostu trzeba odpowiednio dobrze wybrać właściwie kwaterę, w której zamierzamy spędzać nasz nadmorski urlop, czy też nadjeziorowy, bo przecież nad jeziorami także są takie miejsca głośne i takie o wiele cichsze. 12.24, czas reakcji. Teraz będziemy rozmawiać o karcie mieszkańca, szczecińskiej karcie mieszkańca. Wreszcie taką kartę Szczecin będzie miał. Były konsultacje społeczne, odbywały się w terminie od 3 czerwca do 3 lipca. Były przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców oraz otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. No i przy naszym telefonie teraz gość, który o tych konsultacjach wie wszystko albo prawie wszystko, pan Łukasz Wybraniec z Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam pana, witam państwa.
Proszę powiedzieć, domyślam się, że ci, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, wszyscy generalnie byli za tym, żeby taka karta mieszkańca została w Szczecinie wreszcie powołana, prawda?
Jak najbardziej, panie redaktorze, intuicja pana nie zawiodła. Mogę powiedzieć dokładnie, że Projekt cieszy się bardzo wysokim poparciem społecznym, ponieważ aż 148 osób, czyli 78% wszystkich ankietowanych, popiera wprowadzenie programu w Szczecinie.
No właśnie, łącznie do Urzędu Miasta wpłynęło 187 ankiet, 43 przesłano drogą elektroniczną, a 144 trafiły w formie papierowej. Były także otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, dokładnie 3 takie spotkania. Proszę powiedzieć, w którą stronę propozycje mieszkańców zmierzają? Czym miała być taka karta mieszkańców? To ulgi, zniżki, bonifikaty? Jak to wygląda?
Po raz kolejny wskazał pan to, co wskazali nasi mieszkańcy. Najczęściej wskazywanym oczekiwaniem były właśnie zniżki i ulgi na komunikację, parkowanie, kulturę, sport. Natomiast dodatkowo nasi mieszkańcy oczekują, aby miejskie usługi były zintegrowane w jednym miejscu, takie jak na przykład alert miejski, budżet obywatelski czy konsultacje społeczne. Dodatkowo mieszkańcy oczekiwaliby, aby funkcje administracyjno-urzędowe również zawarły się w karcie mieszkańca, ponieważ oczekują, aby była taka możliwość załatwienia sprawy urzędowej przez aplikację, aby karta mieszkańca była zintegrowana z aplikacją M-Obywatel oraz aby mieszkańcy mieli w końcu dostęp do informacji o podatkach i opłatach lokalnych przez aplikację, co jest jak najbardziej możliwe. Natomiast to rozwiązanie musi zostać wdrożone i chcemy to zrobić przy okazji wprowadzenia karty.
I tu pytanie, czy karta to będzie fizyczna karta, rzeczywiście jakiś taki plastikowy dokument, czy to już w dobie 21 rozwiniętego bardzo wieku, bo mamy rok 2026, będzie to taka karta elektroniczna właśnie w aplikacji w telefonie?
Panie redaktorze, my o to również zapytaliśmy naszych mieszkańców, ponieważ oni jako odbiorcy końcowi naszego programu najlepiej wskażą, jaką by chcieli mieć wersję. I tutaj, tak jak Państwo się domyślają, najwięcej osób wskazało na to, aby aplikacja była tą podstawową formą, natomiast mieszkańcy oczekują, że będą dwie możliwe formy, czyli aplikacja plus karta fizyczna, karta plastikowa, a to z tej racji, że są osoby, które z różnych powodów, nie tylko wykluczenia cyfrowego, nie korzystają z aplikacji i chciałyby mieć możliwość korzystania z takiej karty mieszkańca. I nie chcielibyśmy zamykać takiej możliwości dla naszych mieszkańców. Jeżeli ktoś nie chce ściągnąć aplikacji na telefon, będzie miał możliwość wyrobienia sobie karty plastikowej. Zatem dwie powyższe formy, aplikacja i karta plastikowa, jak najbardziej będą dostępne.
A jak respondenci odnieśli się do pytania, które Państwo skierowali do zainteresowanych? Kto powinien mieć prawo do korzystania z karty mieszkańca? Czy osoby zamieszkujące w Szczecinie bez względu na to, czy rozliczają podatek PIT w mieście, czy też osoby zamieszkujące w Szczecinie i rozliczające ten podatek PIT w mieście? Jak to się przedstawia?
Już odpowiadam. Najszersze uprawnienia według naszej ankiety, według wyników ankiety zawartych w raporcie powinny przysługiwać osobom rozliczającym PIT w Szczecinie. Natomiast nasi mieszkańcy też dostrzegają potrzebę, aby uprawnienia przysługiwały studentom. Takie rozwiązania też są możliwe na podstawie na przykład PIT-u zero. Student, który studiuje w Szczecinie, może złożyć taki PIT do Urzędu Skarbowego i na tej podstawie zostanie zweryfikowany jako mieszkaniec Szczecina. Zatem najszersze uprawnienia osoby rozliczające PIT w Szczecinie i studenci, natomiast też uprawnienia, część uprawnień będzie przysługiwała inną grupom. Jakim jeszcze nie wiemy, to pracujemy nad rozwiązaniami. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, osoby rozliczające PIT w Szczecinie oraz studenci. To jest ta najszersze uprawnienia powinny przysługiwać tym dwóm grupom.
A na pytanie, jakie funkcje powinny znaleźć się w aplikacji i karcie, ci, którzy odpowiedzieli, którzy przynieśli te ankiety, odpowiedzieli tak. Bilety komunikacji miejskiej 145 osób, kalendarz wydarzeń miejskich 138, powiadomienia o promocjach i zniżkach 133 respondentów odpowiedziało na to. Komunikaty miejskie wydarzenia 121 było za taką propozycją. możliwość głosowania w budżecie obywatelskim 98, integracja z systemem roweru miejskiego 93, integracja z biblioteką również około 90, możliwość dodawania zgłoszeń w alercie miejskim 88, informacje turystyczne 87, integracja z programami o podobnym charakterze. Czy te wszystkie propozycje i to, że mieszkańcy wyrazili tutaj bardzo spore zainteresowanie właśnie tego rodzaju funkcjonalnościami, prowadzą do tego, że na tej karcie miejskiej te wszystkie funkcjonalności się znajdą?
Bardzo byśmy chcieli, aby te wszystkie funkcjonalności się znalazły, natomiast ranga programu też wymaga od nas pewnej odpowiedzialności, dlatego musimy tak postawić sprawę uczciwie w stosunku do naszych mieszkańców, że ten program będzie rozwijany stopniowo. On jest rozpisany na kilka lat. My od początku podkreślaliśmy, że stworzenie dobrze funkcjonującej karty mieszkańca wymaga czasu i nie chcemy wdrażać rozwiązania, które po kilku miesiącach będzie wymagało gruntownej przebudowy. Dlatego zakładamy, że program będzie rozwijany i różne funkcjonalności będą w trakcie dokładane do aplikacji. Dlatego chcielibyśmy wdrożyć wszystkie, ale nieuczciwie bym potraktował pana i słuchaczy, jeżeli bym powiedział, że od razu chcemy zrobić taki produkt końcowy. Cytował pan raport, zatem na pewno zwrócił pan też uwagę na to, że nasi mieszkańcy też tego od nas nie oczekują, że chcieliby, aby ten produkt był etapowany, aby też miał odpowiednie wdrożenie, przygotowanie. Dlatego nasi mieszkańcy i my chcemy to zrobić z głową i chcemy uruchomić w roku 2028. Taki harmonogram wynika ze skali projektu, jak i doświadczeń innych miast i stopniowo dokładać nowe funkcjonalności, które wskazali nam mieszkańcy. Nie wiem, panie redaktorze, czy to jest dobry moment, żeby zachęcić do zapoznania się z raportem wszystkich. On jest dostępny publicznie na stronie konsultuj.szczecin.pl. Znajdą tam państwo szczegółowe wyniki. Zachęcam państwa do zapoznania się i bardzo dziękuję wszystkim za udział w konsultacjach. Naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie dla nas móc skonfrontować się z oczekiwaniami mieszkańców, ponieważ program jest dla państwa. Dlatego dziękujemy, że udostępnili nam państwo swoją informację zwrotną.
Warto zatrzymać się nad jednym z pańskich twierdzeń. Powiedział pan o tym, że ten program, dobrze zrozumiałem, ruszy dopiero w 2028 roku i od 2028 roku będą dodawane kolejne funkcjonalności, ale nie od razu Kraków zbudowano. I ja tu mam od razu pytanie, czy rzeczywiście dopiero w 2028 roku ta karta mieszkańców ruszy, dlaczego nie wcześniej, jeżeli to prawda?
Taką informację komunikujemy od początku, że jest to projekt złożony, wymagający integracji wielu systemów ze sobą, wymagający pogłębionej analizy prawnej. Radni też będą musieli się nad tym pochylić. To jest też program, który nie będzie dla miasta bezkosztowy. On docelowo przyniesie miastu pożytek finansowy, natomiast miasto też określony koszt będzie musiało ponieść. Niemniej jednak benefity związane z programem i dla mieszkańców, i dla miasta są o wiele większe niż koszty. To należy zauważyć, co też pokazuje rosnąca popularność tego rozwiązania w różnych innych miastach. Natomiast tak, panie redaktorze, my nie chcemy uruchamiać programu wcześniej niż w 2028 roku, z tej racji, że jest to złożony program. I też jak patrzyliśmy na doświadczenia innych miast, jest to harmonogram uzasadniony, ponieważ wymaga to dużych przygotowań, zaangażowania wielu podmiotów, integracji wielu aplikacji. Zatem, aby dać jak najlepszy produkt naszym mieszkańcom, chcemy to zrobić jak najlepiej. I tak jak pan redaktor zauważył, stopniowo dokładać nowe funkcjonalności.
Można by zapytać, czemu Szczecin tak późno przychodzi do tego programu Karta Mieszkańca, bo wiele miast ma już od lat ten program, a kiedy nasi słuchacze o to pytali urzędników, to mówili, że to jest szczecińska karta aglomeracyjna, to karta dużej rodziny, ale jednak okazuje się, że potrzeba takiej jednej karty dla wszystkich tych, którzy tu mieszkają i płacą podatki, jest ogromna.
Jak najbardziej. idea stworzenia karty została zgłoszona przez samych mieszkańców i ma pan rację, że od lat postulowali wprowadzenie takiego rozwiązania. Inicjatorem prac nad programem był również zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski, który już w 2022 roku jeszcze jako radny zabiegał o wdrożenie karty. I teraz prezydent miasta Szczecin powołał specjalny zespół roboczy odpowiedzialny za przygotowanie projektu i przewodniczącym jest właśnie Łukasz Kadłubowski, który jest odpowiedzialny za koordynowanie prac nad koncepcją i dalszymi etapami jej wdrażania. Zatem projekt jest w dobrych rękach i mam nadzieję, że jak najszybciej, oczywiście nie wcześniej niż w 2028 roku, będziemy mogli przedstawić naszym mieszkańcom dobre rozwiązania.
No to czekamy, bo jeszcze kawałek 2026 i 2027 na przygotowania, więc to bardzo, bardzo dużo czasu. Ciekawe, czy nasi słuchacze mają tyle cierpliwości. Dziękuję panu za tę informację. Łukasz Wybraniec, Biuro Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam panie redaktorze, pozdrawiam państwa.
Do usłyszenia, a ja przypomnę, że takie miasta jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Gorzów Wielkopolski, Grodzisk Mazowiecki, Szczecinek, Świnoujście czy Zduńska Wola mają swoje karty mieszkańców i my, uwaga, w 2028 roku, no długo będziemy czekali, takie rozwiązanie pojawi się w Szczecinie. My, Szczecinianie, także będziemy mieli kartę mieszkańca. Czekamy na opinię słuchaczy, czy to długi czas, czy krótki. Może się czepiam. Proszę bardzo, czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Ale teraz zmienimy temat i będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie i o przykładzie i o nauce bezpieczeństwa dla najmłodszych, dla dzieci przedszkolnych. A przy naszym telefonie jest gość, pan Michał Kaliś, tata dziecka, który chodzi do przedszkola Pętliczek przy ulicy Potulickiej 62 w Szczecinie. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Witam pana, witam słuchaczy.
Panie Michale, sprawa jest tego rodzaju, że obok przedszkola Pętliczek mamy skrzyżowanie z ulicą Stoisława. To jest ta ulica, którą wielu kojarzy albo z siedzibą prokuratury, albo z siedzibą Urzędu Skarbowego numer 1. I tam, ja dzisiaj zobaczyłem ze zdumieniem na mapach Google'a, nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Jest przedszkole, a tam właściwie nie ma ani sugerowanego, ani tradycyjnego przejścia dla pieszych. Pan razem z innymi rodzicami z przedszkola chcecie to zmienić.
Tak, dokładnie. Tak jak pan zauważył, no ja też to zauważyłem. Miałem tam kilka takich dosyć niebezpiecznych sytuacji. Zresztą tak jak rozmawiałem z rodzicami innych dzieci z przedszkola, no też to miejsce uznają za takie niebezpieczne, ponieważ tak jak pan słusznie zauważył, nie ma tam żadnego przejścia dla pieszych, zarówno takiego tradycyjnego, jak i przejścia nawet sugerowanego tam nie ma. No, w związku z tym dochodzi do takich tam nieporozumień, jakby no, nie każdy pieszy musi znać przepisy ruchu drogowego i rzeczywiście wielu ludzi ma tą wątpliwość. Niektórzy, większość chyba myśli, że ma tam pierwszeństwo, że jest to, czy że jest to w ogóle przejście sugerowane i że można tam przechodzić. Natomiast widać, że tak nie jest. I ja przygotowałem taką petycję skierowaną właśnie odnośnie utworzenia tego przejścia dla pieszych, skierowaną do Rady Osiedla Nowe Miasto, do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Następnie zebrałem tutaj przy pomocy dyrekcji przedszkola, bo dyrekcja przedszkola zarówno i pracownicy, i pani pracujące w przedszkolu również popierają utworzenie tutaj tego przejścia dla pieszych i też widzą, że jest to miejsce niebezpieczne. Następnie no, udało się zebrać ponad 150 podpisów poparcia i następnie przez Radę Nowe Miasto, które również poparła tutaj to utworzenie tego przejścia, zostały przez Radę Osiedla Nowe Miasto przy udziale pana Marysza Wałajkowskiego, przewodniczącego tej rady, zostały skierowane właśnie te dokumenty, to petycja do tych urzędów. Natomiast teraz widzimy, mamy odmowną tutaj odpowiedź dotyczącą utworzenia tego.
Ja zacytuję, panie Michale, jeszcze tylko powiem, tak, to ten sam Mariusz Tałajkowski, który realizuje czasem czas reakcji, jest także przewodniczącym Rady Osiedla Nowe Miasto, bo tutaj Stanisławowi Kałpowi, radnemu Szczecinowi, Szczecina odpowiedziało miasto, dokładnie Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina, i on odpowiedział tak. Wyznaczenie przedmiotowego przejścia właśnie tutaj przy skrzyżowaniu Stoisława i Potulickiej wiązać się będzie z koniecznością likwidacji miejsc postojowych w odległości minimum 10 metrów od projektowanego przejścia dla pieszych po obu stronach jezdni, co przy istniejącym deficycie miejsc postojowych w tej części miasta pogłębi problem parkowania. Ponadto informuje, że w ciągu ulicy Potulickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Sambora funkcjonuje obecnie przejście dla pieszych z azylem bezpieczeństwa w osi jezdni, które jest zlokalizowane zaledwie około 60 metrów od wnioskowanej lokalizacji nowego przejścia dla pieszych. Ja się zastanawiam, czy zaledwie 60, czy aż 60 metrów. No i drugie moje pytanie do pana, panie Michale, czy to rzeczywiście powód do zmartwienia, że kilka miejsc parkingowych będzie mniej, ale za to będzie bezpieczniej, bo będzie porządne przejście dla pieszych.
Tak, ja tu właśnie się chciałem odnieść do tej argumentacji, ponieważ no, nawet jeżeli trzeba tam zlikwidować kilka miejsc do parkowania pojazdów, to tutaj bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, bo to jest najbliżej przejście, no przejście, którego nie ma. Skrzyżowanie najbliższe, jak się wychodzi z przedszkola. Więc tam jest naturalny ciąg pieszych, rzeczywisty ciąg pieszych, i trzeba dostosować istniejące skrzyżowanie, istniejącą sytuację do rzeczywistego ruchu pieszych. Tak, żeby to skrzyżowanie należy utworzyć w taki sposób, że tam zarówno powinna się znaleźć jakaś sygnalizacja świetlna, czy warunek kierowcy w bliskości przedszkola, w bliskości tego, że mogą się nagle dzieci poranić, plus jakiś znak uwagi dzieci, a te argumenty, no to bezpieczeństwo moim zdaniem jest tutaj ważniejsze niż kilka miejsc parkingowych. Odnośnie tych 60 metrów, no to też niedokładnie wiadomo, jak to było liczone. Ja poproszę na pewno urząd o te dokumenty z tej wizji lokalnej, bo to znaczy tam dochodzi się w pojęcie naturalnym ciągiem pieszych, tym chodnikiem do tego skrzyżowania. Jakby no, idąc tą logiką, no to trzeba by się cofnąć na to przejście, przejść na drugą stronę, pójść do końca ulicy i przejść tam przejściem z sygnalizacją świetlną dla pieszych i wrócić z powrotem do przedszkola. Natomiast ludzie wiadomo, że jakby naturalny ciąg jest taki, że ludzie idą w tamtym kierunku, trzeba dostosować istniejącą rzeczywistość, czyli ten ruch pieszych, to skrzyżowanie do rzeczywistego pieszych.
Panie Michale, czy po tej odpowiedzi od miasta państwo składacie broń, czy będziecie nadal walczyć o to, żeby pojawiło się tam przejście? Rozumiem, że bardziej to tradycyjne niż sugerowane. Co prawda w jednym z tam punktów interpelacji do radnego Stanisława Kaupa w odpowiedzi jest napisane o tym, że przejście sugerowane jest z przejściem bezpiecznym i tak dalej, i że na przykład małe dzieci są prowadzone zawsze takie do przedszkola przez rodziców, ale mnie się wydaje, że to takie uczenie bezpieczeństwa poprzez to, że to jest przejście dla pieszych, na którym ty masz pierwszeństwo, właśnie takie tradycyjne przejście jest bardzo ważne.
Tam nie ma przejścia do pieszych, ja się oczywiście zgadzam, zawsze dzieci są pod opieką rodziców, natomiast nie zmienia to faktu, że brak tam w ogóle przejścia dla pieszych i stąd może dochodzi tam do różnych niebezpiecznych sytuacji. Odnośnie składanie broni, no oczywiście nie składamy tutaj broni, ja chcę doprowadzić temat do końca, bo uważam, że tam jest naprawdę duże zagrożenie, które no nie tylko spotykało mnie osobiście, ale też innych rodziców, mieli tam niebezpieczne sytuacje. Ja na pewno będę chciał się zwrócić tutaj do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie o takie jasne stanowisko, nie? Czy w tym miejscu można legalnie przekraczać jezdnię? Jakie zasady pierwszeństwa wtedy obowiązują? No i czy z punktu w ogóle widzenia takiego bezpieczeństwa ruchu drogowego policja widzi potrzebę utworzenia tam przejścia?
To umawiamy się w takim razie, panie Michale, na następną rozmowę i wrócimy do tego tematu. Bardzo panu dziękuję. Pan Michał Kaliś, tata dziecka, które chodzi do przedszkola Pętliczek przy Potulickiej 62. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. A przy naszym telefonie są radni. Już wspomniany pan Stanisław Kaup, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Zanim porozmawiamy jeszcze, autoostrzeżenie, informacja z ostatniej chwili, posłuchajmy.
Witam, słuchacz Marek, S3, kierunek morze, ciężarówkę ładują na lawetę, duży korek w kierunku Świnoujścia i zaraz po przeciwnej stronie spore najechanie na pojazd poprzedzający, więc jak ktoś do Szczecina, to przez Kliniska i uważamy.
Uważamy, to jest najważniejsze. I teraz wracamy do przejścia dla pieszych u zbiegu Stoisława i Potulickiej. Najpierw pan Stanisław Kaup. Czy pan uważa, że tam powinno powstać tradycyjne, niesugerowane nawet przejście dla pieszych? Bo sytuacja jednak wydaje się niebezpieczna, pomimo tego, co odpowiedział Łukasz Kadubowski, że tam w odległości 60 metrów od wnioskowanej lokalizacji jest przejście dla pieszych z azylem bezpieczeństwa.
Panie redaktorze, ja uważam, że jako radni jesteśmy ostatnimi osobami, które mają się wypowiadać na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych, ponieważ o takie kwestie trzeba pytać przede wszystkim policję, referat ruchu, czyli ekspertów. Ja jako radny interpelacją zwróciłem uwagę na pewne sygnały, które dostawałem od mieszkańców, że być może w tym miejscu jest potrzeba pewnego wyjaśnienia interpretacji, czy jest to przejście sugerowane, czy być może jest jakieś zaniedbanie i powinna tutaj być wdrożona nowa organizacja ruchu w postaci zebry. Natomiast no, odpowiedź na interpelację w moim przekonaniu no, jakby jednoznacznie pokazuje nam, że jest to przejście sugerowane, których w mieście no, jest trochę, szczególnie w centrum. Natomiast ja jeszcze podrążyłem tę sprawę i rozmawiałem z urzędnikami, także z panem prezydentem Kadubowskim i dowiedziałem się, że przede wszystkim przy każdym przejściu sugerowanym policja, szczególnie właśnie ten referat ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji, opiniuje i ocenia, czy takie przejście według nich jest bezpieczne, czy też nie, i trzeba po prostu wprowadzić tak zwaną zebrę. I myślę, że trzeba zaufać ekspertom w tym przypadku.
Mówi pan, że trzeba zaufać ekspertom, ale tutaj kupmy się jeszcze raz na tym miejscu, bo Stoisława w Szczecinie, róg Potulickiej, tam kiedy
weszliśmy
na mapę Google, to tam mamy takie białe linie, nieciągłe, nawet nieprzerywane, to tak jakby pieszy nie mógł tam nawet wejść i przejść. To jest zdecydowanie, mówi pan, przejście sugerowane?
No, wszystko na to wskazuje. Tutaj mieszkaniec, który kontaktował się przed chwilą z państwem na antenie, pytał o podstawy prawne takiego przejścia, albo też czy on może legalnie przechodzić w tym miejscu. Ja pragnę zwrócić uwagę na artykuł 26 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, gdzie jest wyraźnie napisane, że kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Więc w tym przypadku trzeba przede wszystkim ten przepis ruchu drogowego.
Bo ja czytam, panie Stanisławie i panie Marku, że przejście sugerowane to nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce z obniżonym krawężnikiem lub płytkami integracyjnymi, które ułatwia przekraczanie jezdni. No rzeczywiście tam jest obniżone, są te krawężniki.
No jest obniżone,
no tak.
Tak,
ale te białe linie nieprzerywane, ciągłe, nieco tak mnie dezorientują. Pan Marek Duklanowski, jak pan patrzy na te sprawy, panie Marku?
Na całość. W wielu sytuacjach mieszkańcy przychodzą, zwracają się do nas z prośbą. Tego typu historie też omawialiśmy na Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, bo mówią jasno, tak jak przed chwilą słyszeliśmy z słuchacza, że skoro dziecko uczy się spraw bezpieczeństwa w szkole, w tym przypadku rozmawiamy o dziecku przedszkolnym, ale które też patrzy, jak przechodzimy, którędy przechodzimy, to istotną rzeczą jest, tak jak powiedział słuchacz, wymalowane przejście dla pieszych. Tak uczą się dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, potem w czwartej klasie, kiedy podczas wychowania komunikacyjnego wieńczą to egzaminem na kartę rowerową. Za każdym razem rozmawiamy o przejściach dla pieszych. Mieliśmy problem ze szkołą przy ulicy Grodzkiej, na Starym Mieście, gdzie na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej właśnie z Warną i Sołtysią też swego czasu były przejścia dla pieszych. Tam zamieniono je na przejścia sugerowane, też chyba z oddziałami integracyjnymi, gdzie wiele osób jest z niepełnosprawnością ruchową również i ma problem wtedy z wejściem na jezdnię, ponieważ oczywiście, tak jak tutaj zacytował pan radny artykuł 26 Prawa o ruchu drogowym, ale on dotyczy bardzo specyficznej sytuacji i wyjątkowej niemal sytuacji, czyli takiej, kiedy ja już jestem na jezdni, bo to jest pierwszy
przechodzące przez jezdnię, a wtedy w tę drogę poprzeczną chce skręcić kierowca z innej drogi. Natomiast wtedy, kiedy ja chcę przejść normalnie w tym miejscu, gdzie mówimy pod potuliska Stoisława, tak jak przechodziłbym normalnie tam, gdzie jest przejście dla pieszych, nie mam pierwszeństwa przed żadnym samochodów i to wiele problemów nastręcza. Widzimy, słyszymy zresztą u Państwa na antenie bardzo często ludzie mówią, mieszkańcy naszego miasta, zarówno kierowcy, jak i piesi, co do pewnej niedookreśloności przejść tych sugerowanych choćby w ciągu Alei Wojska Polskiego, gdzie trudno przejść i trudno przejechać jednocześnie i tego typu rozwiązanie oczywiście wprowadzone wzorem przejść na zachodzie Europy. Natomiast troszkę chyba to wszystko jest niedopracowane u nas i właściwie tak to działa, że jest więcej niepewności niż pewności. Próba jakiegoś odejścia od tych przejść dla pieszych, żeby korzystać z przejść tak zwanych sugerowanych, które no nomen omen akurat w prawie ruchu drogowym opisane są, że nie są przejściem dla pieszych. Więc to mówię, taki galimatias, takie zamieszanie i po prostu jakoś musimy sobie w tym wszystkim radzić. Ważne, żeby było bezpiecznie i też jako radny akurat nie zgadzam się tutaj z radnym Kałpem, ale musimy walczyć o to bezpieczeństwo. Nie będę zostawiał tych spraw tylko fachowcom, ale jest wielu opracowań i wielu ludzi, z którymi rozmawiam sam i nie będę zostawiał całości tylko po stronie prezydenta miasta, który jest organem ustalającym ruch na terenie naszego miasta. Natomiast w wielu kwestiach na pewno trzeba sugerować rozwiązania, trzeba je proponować, trzeba słuchać mieszkańców i trzeba samemu być w każdym z tych miejsc, żeby później móc zrobić sobie ocenę.
A Rada Osiedla Nowe Miasto, ale także mieszkańcy i rodzice dzieci, które chodzą do szkoły przy ulicy 3 Maja, szkoły podstawowej, teraz nie będziemy rozmawiali o przedszkolu, tylko o szkole, także mówią o tym, że te skręty w ulicę podporządkowane z ulicy 3 Maja przy szkole podstawowej to są przejścia sugerowane i także chcieliby, żeby tam się pojawiły tradycyjne takie przejścia dla pieszych, takie zebry, na których to dzieci, piesi również, ale głównie dzieci chodzące do szkoły, miałyby pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. Ale jeżeli chodzi właśnie o to położenie tej szkoły przy ulicy 3 Maja i te ulice, które otaczają tę szkołę podporządkowane, to Łukasz Kadubowski, prezydent Szczecina, napisał, że prędkość pojazdu jest bardzo mała, kiedy ten pojazd skręca właśnie z ulicy Potulickiej w te podporządkowane, chociażby w Czackiego, i z uwagi na konieczność ustąpienia pierwszeństwa bądź wykonywania manewru skrętu w prawo z ulicy Potulickiej lub 3 Maja, a na pieszym rozwiązanie to wymusza zwiększenie czujności przed wkroczeniem na jezdnię. Ale się zastanawiam, czy jednak pieszy, dziecko oczywiście od początku używania, korzystania z dróg powinien być uczony, ale jednak czy to nie dochodzi do dysonansu poznawczego? Tu z jednej strony mamy w mieście dużo przejść dla pieszych, takich tradycyjnych, gdzie mamy pierwszeństwo, a z drugiej strony mamy te przejścia sugerowane i to jeszcze przy szkole. Nie chciałbym, żeby wydarzyła się jakakolwiek tragedia, ale widzę, że na razie stanowisko miasta jest tutaj nieprzejednane. Te przejścia sugerowane w tych lokalizacjach, o których dzisiaj rozmawiamy, mają pozostać. Jak na to patrzy pan Stanisław Kałp?
Generalnie w mieście statystyki pokazują, że problem z brakiem bezpieczeństwa jest na przejściach tych wytyczonych, na tych zebrach, niż na przejściach sugerowanych. To nie jest tak, że ja bronię tych przejść sugerowanych, ale jeżeli my tutaj w tym miejscu, przy ulicy Stoisława, zrobimy wyjątek od pewnej reguły, którą trzyma się od wielu, naprawdę wielu lat miasto, to zaraz będziemy mieli falę zgłoszeń i w każdym miejscu w Szczecinie trzeba będzie zmieniać organizację ruchu i te przejścia po prostu wyznaczać, co się będzie też właśnie z takimi kwestiami jak ograniczenie miejsc parkingowych, czy też zachowanie tych wszystkich odległości, które wymagają przepisy. Dlatego wydaje mi się, że są miejsca w Szczecinie, gdzie można zachować bezpieczeństwo przy jednoczesnym wyznaczeniu przejść sugerowanych, ale oczywiście w miejscach, gdzie te przejścia muszą być, te zebry, te standardowe, które znamy i uczymy też dzieci od małego, to są szczególnie właśnie w ruchliwych miejscach, w miejscach, gdzie ci kierowcy nie zwalniają. No a tutaj faktycznie nie sposób się nie zgodzić z twierdzeniem, że kiedy kierowca będzie podjeżdżał do skrzyżowania, no w tym miejscu na pewno zwolni, no bo musi ustąpić pierwszeństwa, więc to zachowanie tej czujności zarówno w stosunku do nadjeżdżających aut z drogi głównej, jak i przy okazji pieszych, no jest na pewno na wysokim poziomie. Także wydaje mi się, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno i tutaj podkreślę, że w tym dokładnie ta lokalizacja uzyskała opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie i Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, więc mi jako radnemu, który ma trochę inne wykształcenie niż związane z organizacją ruchu drogowego, ciężko przeciwstawić się wobec fachowej opinii, w związku z czym ja tylko mogę sugerować, że na przykład w tym miejscu, gdzie te linie ciągłe są przy tym przejściu sugerowanym, trzeba zamienić na linie przerywane, które będą dużo bardziej czytelne i jednoznaczne, że jest tutaj przejście sugerowane.
Że jest przejście sugerowane. Ja się zastanawiam i to pytanie do pana Marka Dukanowskiego już na koniec i na temat, mam nadzieję, naszej rozmowy. Mianowicie takie, czy nie powinno być regułą i zasadą, że przy placówkach oświatowych w Szczecinie, przedszkolach, żłobkach, szkołach jednak nie ma przejść sugerowanych. Są te zwykłe, tradycyjne przejścia, gdzie pieszy wchodzący na takie przejście ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.
Doskonałe pytanie oczywiście, panie redaktorze, i pewnie 90% mieszkańców naszego miasta, a pewnie wszyscy ci, którzy mają dzieci w rodzinie, powiedzą dokładnie tak samo, jak pan redaktor mówi. To, co przed chwilą słyszeliśmy, bo rzeczywiście w odpowiedzi na interpelację radnego Kampa jest informacja o opinii policji, a jaka, czy pozytywna, czy negatywna, bo to się nie pojawia w tej odpowiedzi. Zatem nie wiemy, czy policjanci też pozytywnie zaopiniowali to rozwiązanie. Wiemy, że taka opinia jest, bo ona musi być uzyskana przed wprowadzeniem organizacji ruchu. Ale proszę sięgnąć choćby nawet na Google Street View, skoro pan radny przed chwilą opowiadał o tym, że jest obecny w tej chwili w tym miejscu na skrzyżowaniu Potulickiej i Stoisława. Kiedy sięgam na skrzyżowanie 3 Maja i Grzymały, 3 Maja i Czackiego, no to jeszcze 10 lat temu w tym miejscu funkcjonowały przejścia standardowe opatrzone znakiem D6 pionowym i tą przysłowiową zebrą na jezdnię, więc to nie jest tak, że teraz raptem musielibyśmy zmieniać organizację ruchu. To właściwie wręcz przeciwnie, to raptem zostało zmienione w ciągu ostatnich kilku lat organizacja ruchu na tę organizację mało czytelną. I tak jak pan redaktor mówił, bardzo wysoce wątpliwą co do zasadności w pobliżu placówek oświatowych. Naprawdę nie bronimy tego typu rozwiązań, no ale oczywiście pan radny ma prawo do tego. Wtedy, kiedy też jako całość Komisji Gospodarki Komunalnej wypowiadaliśmy się jednoznacznie. Oczekiwaliśmy przywrócenia przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych i mam nadzieję, że większość radnych tych...
I tu musimy kończyć.
...tego typu tematami, będąc za tym rozwiązaniem, będzie powoli drążyło jak kropla dziurę w skalę po to, żeby wrócić do rozsądnych i bezpiecznych rozwiązań.
Panowie, dziękuję za rozmowę. Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości, Stanisław Kaup, radny Koalicji Obywatelskiej. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
A my do tematu będziemy wracać. Zapytamy m.in. policję o opinię na tego rodzaju przejścia sugerowane właśnie w okolicach szkół. A za dziś już dziękujemy. Sławek Orlik, Wawrzyniec Szwaja, Janusz Wilczyński, Czujny 510, 37, 32. Spotykamy się jutro po 12:00. Do usłyszenia.